W Radiu Maryja czas na wiadomości, na które zapraszają Justyna Burza
i Piotr Zembrzuski.
Minister spraw zagranicznych Szymon Szynkowski w Helsinki odwiedza europejskie stolice, aby przekonywać, że zmiany w traktatach są niekorzystne.
Szef polskiej dyplomacji przebywał we wtorek w Kopenhadze. Następnie wziął udział m.in. w spotkaniu ministrów spraw zagranicznych państw NATO w Brukseli.
W kolejnych dniach minister będzie w Wilnie i Rydze. Szef dyplomacji Szymon Szynkowski w Helsinki zaznaczył, że Polska jest gotowa budować koalicję państw przeciwnych zmianom w traktatach.
Dzisiaj należy skupić wszystkie siły właśnie na tym, żeby przekonywać naszych partnerów, z którymi w maju 2022 roku wspólnie wyraziliśmy już głos sceptyczny co do gwałtownych zmian traktatowych. Zostało w tej sprawie przyjęte specjalne oświadczenie. Teraz, kiedy poczyniono pierwszy krok na drodze tej procedury zmiany traktatowej, jest szczególnie ważny czas na tego rodzaju konsultacje i rozmowy.
W ubiegłym tygodniu Parlament Europejski poparł projekt zmian w traktatach unijnych.
Wśród propozycji zmian znalazły się m.in. zapisy o ograniczeniu prawa weta przez poszczególne państwa i przejęcie przez organy Unii Europejskiej niektórych kompetencji należących dziś do poszczególnych państw wspólnoty.
W ocenie politologa doktora Krzysztofa Kawęckiego skład nowego rządu pokazuje, że główne kierunki w polityce PiSu będą kontynuowane.
Ekspert na antenie telewizji Trwam był pytany o ocenę zaprzysiężonej w poniedziałek Rady Ministrów, w której większość stanowią nowi ministrowie i kobiety.
W nowym rządzie utrzymali się Mariusz Błaszczak jako szef MON-u, Marlena Maląg jako minister technologii oraz Szymon Szynkowski-Welsenk, który pokieruje MSZ.
W trzecim gabinecie Mateusza Morawieckiego nie znalazł się m.in. dotychczasowy minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro czy minister aktywów państwowych Jacek Sasin.
Politolog dr Krzysztof Kawęcki zwraca jednak uwagę, że nowe twarze w rządzie to osoby, które blisko współpracowały z byłymi ministrami.
To są młodsi przedstawiciele, ale to są osoby, które zastąpiły jednak blisko współpracujące na ogół, bądź zastępcy. To pokazuje, że te najważniejsze kierunki w polityce Prawa i Sprawiedliwości będą kontynuowane i są bardzo ważne te obszary, a więc polityka zagraniczna, także wymiar sprawiedliwości, to są te elementy, no i oczywiście obrona narodowa, bezpieczeństwo szeroko rozumiane, to są te priorytety w polityce Prawa i Sprawiedliwości, które będą kontynuowane.
Teraz zgodnie z przepisami Mateusz Morawiecki ma 2 tygodnie na wygłoszenie exposé i zwrócenie się do Sejmu o wotum zaufania.
Rzecznik rządu Piotr Miller zapowiedział w mediach, że exposé premiera zostanie przedstawione najpewniej 11 grudnia.
Sejm pracuje nad obywatelskim projektem ustawy o finansowaniu procederu in vitro ze środków publicznych.
Posłowie nie zgodzili się na odrzucenie przepisów w pierwszym czytaniu, o co wnioskował klub Konfederacji. Potem projektem zajęła się Komisja Zdrowia, która go przyjęła.
Zgodnie z nim minister zdrowia miałby opracować, zrealizować i sfinansować program polityki zdrowotnej leczenia niepłodności, w tym zapłodnienie pozaustrojowe.
Corocznie z budżetu na ten cel miałoby trafić nie mniej niż 500 milionów złotych. W dyskusji nad tą metodą dominują emocje, a pomijane są merytoryczne argumenty, powiedziała w Aktualnościach Dnia Magdalena Guziak-Nowak.
Dyrektor do spraw edukacji Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka zaznaczyła, że międzynarodowe badania wskazują na szereg skutków dla matki i dziecka poczętego w procedurze in vitro. Medycy przewidują, że wiele konsekwencji ujawni się w kolejnych latach.
Nauka mówi, że co najmniej 9% dzieci poczętych in vitro rodzi się z ciężkimi wadami serca, zarośnięciem przełyku, rozszczepieniem wart, podniebienia, defektami rozwoju układu moczowo-płciowego, szczególnie u chłopców. U dzieci poczętych tą metodą w wieku do 5 lat niemal dwukrotnie więcej dokonuje się zabiegów chirurgicznych. In vitro zwiększa też ryzyko wcześniactwa, śmierci okołoporodowej, niskiej masy urodzinowej i tak dalej. Naprawdę o tym można długo mówić. Podobnie nie jest to procedura też w 100% bezpieczna dla matki. Raz, że wzrasta ryzyko wystąpienia ciąży pozamacicznej, ciąży wielopłodowej, bliźniaczej, poronienia. Kobiety, które poczęły dzieci metodą in vitro, częściej rodzą je w wyniku cesarskiego cięcia.
W przyszły wtorek o godzinie 19 odbędzie się bezpłatny live na kanałach społecznościowych Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka.
Tematem będzie procedura in vitro. Podczas spotkania będzie można poznać wiele naukowych informacji i zyskać cenne argumenty w dyskusji na temat tej metody.
Sejm rozpoczął we wtorek pracę nad projektami uchwał dotyczącymi powołania trzech komisji śledczych. Chodzi o komisję do spraw tzw. afery wizowej, wyborów korespondencyjnych i inwigilacji za pośrednictwem oprogramowania Pegasus.
Ich powołania chce liberalno-lewicowa większość. W debacie dotyczącej utworzenia komisji do spraw tzw. wyborów kopertowych wziął udział poseł Przemysław Czarnek.
Były minister edukacji i nauki podkreślił, że jeśli komisja będzie działała zgodnie z prawem, to wykaże niekonstytucyjne działanie Platformy Obywatelskiej i tak zwanej niedemokratycznej opozycji.
Przypomniał, że Platforma Obywatelska chciała storpedować wybory między innymi z powodu spadającego poparcia dla Małgorzaty Kidawy-Błońskiej. Mówił też o działaniach kolejnego kandydata na prezydenta, Rafała Trzaskowskiego.
Już w trakcie kampanii wyborczej, na żywo w telewizji, mówił: to my, samorządowcy z wielkich miast, zablokowaliśmy te wybory kopertowe. No i teraz tak, wy robicie komisję śledczą, żeby udzielić odpowiedzi na pierwsze pytanie tutaj zadane, zbadanie i ocena legalności, prawidłowości przeprowadzenia tych wyborów, ale też ustalenie, czy te działania nie doprowadziły do niekorzystnego rozporządzenia środkami publicznymi. No doprowadziły. Po co wam jest potrzebna komisja śledcza do czegoś, co jest jasne? Doprowadziły do niekorzystnego wydatkowania tych środków, bo Trzaskowski razem z prezydentami z Platformy Obywatelskiej zablokował te wybory. Odpowiadamy państwu na pytanie.
Drugi projekt uchwały dotyczy powołania komisji śledczej do wyjaśnienia sprawy legalizacji pobytu cudzoziemców na terytorium Polski.
Trzeci natomiast powołania komisji, która miałaby zbadać prawidłowość działań podejmowanych między innymi z wykorzystywaniem oprogramowania szpiegowskiego Pegasus.
Niewykluczone, że lewicowo-liberalna większość powoła jeszcze kolejne komisje śledcze.
W Warszawie zakończył się 20. Kongres Gmin Wiejskich. W drugim dniu wydarzenia wziął udział prezydent Andrzej Duda.
Więcej w relacji Patryka Galarskiego.
20. edycja wydarzenia skupiła się na najważniejszych problemach samorządów, w szczególności wyzwaniach stojących przed gminami z obszarami wiejskimi. W czasie wydarzenia prezydent wręczył wysokie odznaczenia państwowe najbardziej doświadczonym wójtom i burmistrzom zrzeszonym w Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej. Prezydent Andrzej Duda w przemówieniu wskazał, że nowoczesne państwo musi być równomiernie rozwinięte. Mówił między innymi o sprawiedliwym podziale środków finansowych.
Tych środków finansowych potrzeba jest bardzo dużo. Im państwo nasze jest zasobniejsze, im środków budżetowych więcej w dyspozycji, tym większe są szanse na to, by te fundusze, które są przekazywane w ręce samorządów na różnego rodzaju działania, były jak największe. Mam nadzieję i życzę tego państwu i sobie też, żeby w kolejnych latach te środki wzrastały. Wzrastały w stosunku do tego, co było w ostatnich latach. Jest to nam bardzo potrzebne. Właśnie po to, żebyście państwo mogli jak najszybciej rozwijać Polskę, bo ona się musi rozwijać zgodnie z zasadą pomocniczości.
W ramach kongresu odbyły się też obchody jubileuszu 30-lecia Związku Gmin Wiejskich. Jest to największa organizacja zrzeszająca samorządy wiejskie w naszym kraju. Działa między innymi na rzecz integracji i rozwoju gmin.
Polscy uczniowie znaleźli się w czołówce krajów pod względem wyników badania wiedzy i rozumienia kwestii obywatelskich.
Instytut Badań Edukacyjnych przedstawił rezultaty najnowszego międzynarodowego badania kompetencji obywatelskich ICCS 2022.
Wzięli w nim udział uczniowie klas ósmych, a także ich nauczyciele i dyrektorzy szkół z 20 krajów, między innymi Norwegii, Włoch, Hiszpanii, Francji i Rumunii.
Kierownik badania w Polsce Olga Wasilewska zaznacza, że polska młodzież uplasowała się na trzecim miejscu za Tajwanem i Szwecją.
Młodzież dobrze się odnajduje w tych obszarach treści właśnie związanych z funkcjonowaniem systemu demokratycznego, z informacji na temat instytucji, informacje na temat wartości obywatelskich. Są one im dobrze znane. W ósmej klasie uczniowie mają przedmiot wiedza o społeczeństwie, więc oni są po roku nauki tego przedmiotu.
Wyniki badania pokazują, że polscy uczniowie krytycznie oceniają funkcjonowanie systemu politycznego i wykazują się brakiem zaufania do instytucji publicznych.
Międzynarodowe badanie kompetencji obywatelskich ICCS jest największym badaniem porównawczym dotyczącym edukacji obywatelskiej.
To były wiadomości w Radiu Maryja, więcej na naszej stronie internetowej.